będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze porady. Porady pedagoga i psychologa. Gościmy dzisiaj w studiu Radia Maryja panią Anię Wiśniewską.
Witam serdecznie.
Ja również, cieszę się. Pani Ania Wiśniewska jest psychologiem chrześcijańskim. Drodzy Państwo, dzisiaj mówić będziemy o naszych dzieciach, o nastolatkach. W jaki sposób możemy im pomóc, aby nie zmarnowały młodości? Pani Aniu, okres nastoletni, adolescencji, jest to okres bardzo wspaniały. Jest to okres rozwoju, rozkwitu wiele dobra, ale myślę, że to jest także okres, w którym czyhają niebezpieczeństwa na nasze dzieci, gdzie można szukać genezy, przyczynku do zła. W związku z tym, w jaki sposób pomagać tym naszym dzieciom, aby do tego zła nie doszło?
Tak, rzeczywiście, z całą pewnością jest to piękny czas, taki czas też ideałów pięknych, kiedy właśnie młodzież zaczyna wchodzić, troszeczkę widzi tą dorosłość, przyszłość, marzy o tej pięknej przyszłości, wierzy właśnie w takie dobro, tak powinno być. Ale niestety też nie zawsze tak się dzieje. Na pewno nasze nastolatki potrzebują nas. Nie mogą być zostawione same sobie. Nie mogą dojrzewać w samotności. Nie możemy ich zostawić samych, że jakoś to będzie, że jakoś dojrzeją, że jest to trudny czas, niech się wyszaleją, niech się wyszumią. W końcu się ustatkują i dojrzeją. Mogą się nie ustatkować i mogą nie dojrzeć i mogą też dużo z tej swojej młodości zmarnować. Ja myślę, że każdy z nas może sobie przypomnieć ten czas, kiedy mieli 16, 18, może 20 lat. Już też piosenki są na ten temat, jaki to piękny jest czas, właśnie czas beztroski, czas tych pięknych ideałów. I to jest też taki czas, do którego chętnie wracamy. My, jako już dorośli ludzie, wspominamy, och, jak wtedy było pięknie, jak cudownie, jak beztrosko się nam żyło.
Ale tak, tylko my moglibyśmy zweryfikować nasze doświadczenia, moglibyśmy coś zmienić w naszym życiu, prawda? Bo jesteśmy bogatsi o te właśnie zdarzenia, wydarzenia w naszym życiu. Natomiast dzieci pozostawione są, tak jak my kiedyś, no prawie same sobie, w podejmowaniu konkretnych decyzji.
Tak jest. Jeśli zostają takie porzucone, zostawione, ten czas właśnie, który powinien być beztroski, przemienia się bardzo szybko w taki świat wyścigu do kariery, jakiejś rywalizacji, w świat też nałogów, takiej brutalności i słownej, i fizycznej nastolatków wobec siebie i wobec innych osób. Także nieczystości, takiego wyuzdania i w zachowaniu, i w ubiorze. Jest to, powodem tego wszystkiego jest to, że my dorośli przestaliśmy naszym nastolatkom stawiać granice. I w momencie, kiedy te nastolatki, które zawsze się buntowały na te granice, próbowały je forsować, może sobie przypomnimy siebie, jak się buntowaliśmy, że czemu nie mogę wrócić później, czemu nie mogę czegoś tam zrobić, ale jednak wiedzieliśmy, że te granice są i że my musimy się przynajmniej próbować dopasować do tej granicy, tak? Mamy wrócić o 20, no to wracaliśmy 20, 15, 30, ale już myśmy przed 20 myśleli o tym, że my się pewnie spóźnimy.
Ale w literaturze już właśnie ten, nazwany jest ten okres nastoletni czasem, znaczy okresem buntu, prawda?
Okresem buntu. Dlaczego jest to okres buntu? Dlatego, że musi młody człowiek, żeby zacząć mieć swoje jakby przekonania, czyli przejść z tego dzieciństwa, kiedy przyjmowało wszystko, świat takim, jakim dorośli pokazywali, czyli że to jest dobre, to jest złe, dziecko przyjmuje, aha, to jest dobre, to jest złe. Natomiast w tym okresie dojrzewania młody człowiek musi sam, jakby sam chce stwierdzić, czy to rzeczywiście jest dobre, w związku z czym próbuje, prawda, próbuje sforsować te granice, zobaczyć, czy to rzeczywiście mi zaszkodzi, tak? Czy to, co mama mówi, że jest dobre, to może jest coś innego, lepszego. I no to jest taki czas naturalny. I w momencie, kiedy on jakby sforsuje powolutku te granice i zobaczy, że jednak rodzice mieli rację, że te zasady, o których mówili, działają, że one są słuszne, że jeśli się do nich stosuje, to jest prościej, łatwiej, biorą te zasady jako swoje. I dalej to pokolenie przenosi te zasady i w ten sposób wartości takie jak dobro, piękno, prawdomówność, uczciwość dotrwały do naszych czasów. Po prostu rodzice dzieciom je przekazują, ale zawsze jest ten moment, kiedy młodzież musi jakby sprawdzić, czy to rzeczywiście działa, czy te zasady działają.
Taka osobista weryfikacja.
Dokładnie. To musi się zadziać, żeby mogła być dojrzała osobowość. Ale co się dzieje w momencie, kiedy tych granic młodzieży nie dajemy, kiedy im nie mówimy, że dotąd tam nie wolno, kiedy im nie mówimy, że to jest dobre, to jest złe, nie pokazujemy tych wartości.
Czy to jest tak, pani Aniu, że rodzice boją się tego buntu swoich dzieci i odstępują od tych granic, czy jeszcze są jakieś inne powody, że tych granic nie ma?
Ja może podam taki przykład mundurków. Był taki moment, kiedy mundurki nasze wróciły do szkół, a później był taki rok, kiedy mogli rodzice sami wybrać, czy mają być te mundurki, czy nie. Ja osobiście też w tym uczestniczyłam, mając dzieci w szkole. I jakie były argumenty rodziców? Że oni nie chcą mundurków, bo oni pamiętają, jak sami nienawidzili tych mundurków nylonowych jako dzieci, jako młodzież i teraz nie zafundują tego swoim dzieciom. I myślę, że na tym przykładzie można pokazać, jak dzisiejsi dorośli, którzy kiedyś właśnie żyli w tych czasach takiego może ograniczenia różnych, bo nie mieliśmy dostępu do pewnych rzeczy, prawda? Te moje roczniki lat 70. czy wcześniejsze, czy nawet 80. początek. I teraz jakby chcą wynagrodzić to dzieciom. Dają im wszystko to, czego ja nie miałem, te komputery, tę właśnie możliwość bycia na dyskotekach, w pubach, to, czego myśmy nie mieli. Chcą im dać w dwójnasób i nie stawiają tych granic. Czyli na przykład, na przykładzie tego mundurka. Nie dają mundurka, ale myśmy się buntowali przeciwko mundurkom, ale tak naprawdę to myśmy gdzieś tam, myśmy je nosili mimo wszystko, mimo że się buntowaliśmy. Dzisiaj młodzież nie ma się przeciwko czemu buntować, więc zobaczmy, jak młodzież wygląda. 12-13-latki noszą bardzo skromne, kuse ubrania, bardzo często wyzywające. Dziewczyny gdzieś tam pępki pokazują na ramionczkach.
Zdobią się właśnie.
Zdobią się, mnóstwo kolczyków, tak. Mnóstwo biżuterii.
Tatuaże już też
wolno,
się pojawiają,
prawda?
malują się,
malują włosy. To już jest właśnie tu 12-13 lat, tak szybko, ponieważ oni nie mają żadnych granic, więc próbują, jak daleko. Ale to sprawia, że czują się coraz bardziej zagubieni, ponieważ jeśli dorośli mi nie stawiają granic, to co to znaczy? Nie mam poczucia bezpieczeństwa. To znaczy, że oni mi, tak naprawdę im nie zależy na mnie, bo im jest wszystko jedno, co ja zrobię. Im wszystko jedno jest, co ja ubiorę, jak strasznie, dziwacznie się zachowam. Ich to nie obchodzi. Więc tak naprawdę młodzież jest jeszcze bardziej czuje się niekochana i wyzuta z tego poczucia elementarnego poczucia bezpieczeństwa. Natomiast 15-16 lat, kiedy właśnie już odpuszczano te mundurki, powoli dawano tą wolność, oni już nie mają się czym przeciw, bo już oni już wypróbowali różne rzeczy wcześniej, nawet te dyskoteki i wracanie bardzo późno, więc zobaczmy, że 16-17 lat to są często tak, sami się mundurują, na przykład na czarno wszyscy chodzą, czy można nosić tylko pewien sposób mody, to, co jest trendy, tak? Czyli jeśli ktoś się wyłamie i ubierze coś, co nie jest w tym sezonie modne, jest natychmiast wyautowany, jest natychmiast wyizolowany z grupy wiodącej.
Czyli
na
nie ma jakiejś takiej formy indywidualizmu w tym momencie.
Dokładnie.
Masówka.
Tak naprawdę ta młodzież mówi, że oni właśnie chcą być indywidualistami,
ale w efekcie
jest tylko pewna norma, którą sami sobie narzucają, bo nikt im wcześniej nie narzucił, więc sami sobie to narzucają. Jeśli ktoś się z tego wyłamuje, ten jest jakby automatycznie poza tą społecznością. I do czego to prowadzi? To prowadzi do tego, że szukają takich subkultur, które będą właśnie mundurowały się, które będą, będzie wiadomo, że jak ten się tak ubiera, to należy do tej subkultury. A to się często wiąże z pewnymi też środkami, które wspomagają tą subkulturę, bo jeśli nie ma religii, to pojawiają się inne rzeczy. Więc co się pojawia? Narkotyki, alkohol, często już bardzo silny alkohol, nie tylko słaby. Pojawiają się najróżniejsze też takie stymulacze w typu muzyki, tak? Czyli muzyki na przykład hipnotyzującej, która sprawia, że w jakiś inny stan świadomości młodzież wchodzi.
Czyli ta młodzież szuka bardzo silnych bodźców.
Silnych bodźców potrzebują, ponieważ nie mają granic do forsowania. Kiedyś bodźcem było to, że popróbuję tą granicę, którą mi rodzice stawiają, którą mi dorośli stawiają. Teraz nie ma tych emocji już, że sforsowania tych granic, bo granic nie ma, więc szukają innych emocji. I tutaj jest wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ w dzisiejszym świecie do naszej młodzieży docierają takie bezpośrednie kanały zła, ja bym tak to nazwała. Czyli kanały zła, które docierają bezpośrednio do młodzieży, omijając nas dorosłych, zupełnie jakby poza naszą świadomością. Co jest takim kanałem?
No właśnie, jakie to
na przykład
kanały są?
Internet. Wystarczy kliknąć jeden guziczek i już jesteśmy na stronie pornograficznej. Badania wykazują, że 40% internautów wchodzi na strony pornograficzne. A duża część tych internautów to jest nasza młodzież właśnie. I jeśli oni nie mają stawionych żadnych granic, czyli nie są przyzwyczajeni do tego, że czegoś nie wolno, więc bardzo łatwo klikają ten, a co to jest ciekawe, a te reklamy się pokazują jakby same, nawet nie trzeba mieć takiej chęci wejść
tego.
W to, te strony, one się ukazują same. I w momencie, kiedy oni nie mają wyuczonego takiego mechanizmu samoobrony, że to jest coś złego, ja tam nie wchodzę, bo jest im wolno wchodzić wszędzie, popróbować wszystkiego, więc wchodzą w ten świat, a w momencie, kiedy wejdą w świat pornografii, pornografia uzależnia i pornografia niszczy czystość młodych, której już się nie da odbudować, bo tego nie można wymazać z pamięci, co się już zobaczyło. To nawet my dorośli, którzy jesteśmy już świadomi wielu rzeczy i przeżyliśmy wiele, jeśli zobaczymy taką stronę pornograficzną czy film pornograficzny, trudno nam jest o nim zapomnieć, mimo że mamy już osobowość ukształtowaną, prawda? A co dopiero z młodzieżą? Jaki jest inny kanał zła, który dociera bezpośrednio do naszej młodzieży, to jest magia. Magia, która bezpośrednio zawładnie umysłem, sercem naszych nastolatków. W jaki sposób ona dociera? Również przez internet, ale również przez właśnie takie przekazywanie sobie. Subkultura cała Harry'ego Pottera, który mówi, że możemy się zajmować magią, że to jest fajne. Już nawet małe dzieci się uczy. Są książki takie magiczne dla małych dzieci, jak sobie zrobić różdżkę, jak sobie wróżyć różne rzeczy. I w ten sposób młodzież wchodzi w ten świat magiczny, a szatan, któremu zależy na tym, żeby właśnie te nastolatki, te młode, czyste dusze złapać, szybciutko zawładnie kimś takim, kto nie ma ugruntowania w wierze, w religii, czy właśnie nie ma żadnych zahamowań, że tam nie wchodzę, bo tam jest niebezpiecznie. Karty tarota, to się wszystko narzuca, czy nawet w telewizji włączymy kanał i proszę, można zadzwonić do wróżki z karty tarota, czy w tych różnych gazetach prasowej. Wszędzie to się narzuca. Kolejna rzecz to jest przedwczesne współżycie z nastolatkami.
Wczesna inicjacja, tak?
Wczesna inicjacja. Proszę zobaczyć, idziemy kupić do supermarketu bułki, chleb, a przy kasie prezerwatywy. Zaraz w widoku. I teraz ta młodzież, która poprzez właśnie to, że dojrzewają hormony, jest łatwo się pobudza, widzi coś takiego, coś, co dostępne, wystarczy sięgnąć ręką i kupić za parę złotych. To jest coś, co po prostu demoralizuje naszą młodzież. I jakby nawet my, rodzice, którzy dbamy o nasze dzieci i dbamy o to, żeby nie wchodziły na żadne strony pornograficzne, żeby nie miały takiej prasy w domu i tak dalej, wyślemy po chleb, po bułki i to się narzuca samo, po prostu, prawda?
I takie dziecko może uważać właśnie to za normę.
Tak, bo dorośli tak mówią o tym, że to jest norma. I zobaczmy też, jak dorośli wypowiadają się na te tematy. Nawet na takich przyjęciach gdzieś rodzina, czy nawet możemy to zauważyć niestety też w telewizji, wśród naszych polityków, kiedy wywołany jest temat seksu, temat współżycia, uśmiechy, chichy, jakieś takie porozumiewawcze. Młodzież to natychmiast wyłapuje. Co to jest? To jest coś fajnego, to jest coś ciekawego, o czym oni rozmawiają. Czyli to jest coś fajnego, mieć różne kontakty seksualne przed małżeństwem, poza małżeństwem, tak? To jest pokazywane młodzieży jako norma.
Ja też sama czytałam właśnie taką ulotkę mówiącą o inicjacji seksualnej dla nastolatków i byłam zbulwersowana, kiedy wyczytałam, że to jest tak indywidualna sprawa, że każde dziecko powinno samo stwierdzić, który wiek będzie dla niego dobry. Czy to będzie 12 lat, czy 13, czy 14, a może więcej. No po prostu to jest horror dla mnie. mnie.
To jest straszne. I zobaczmy, dlaczego ja mówię o tych otwartych kanałach zła do naszych dzieci. Dlatego, że nam jest ciężko już je w tej chwili uchronić. Właściwie na każdym kroku, czy nawet billboardy, które widzimy na ulicy, też są takie nasycone erotyzmem. Mhm. Właściwie, no ja mając teraz syna nastolatka, niedługo 15 lat, po prostu cała drży, kiedy widzę to wszystko i teraz jak ja mam mu przekazać to, żeby on umiał panować nad sobą, kiedy widzi wokół tyle bodźców najróżniejszych, prawda? A młodzież, jak rozmawia ze sobą, on ich to pobudza, oni się potem sami nawzajem nakręcają takimi rzeczami. Także zobaczmy, że jaki coraz mniejszy wpływ my, dorośli, my, rodzice, mamy na te sprawy. I właściwie jaka rada? No my musimy, na pewno musimy rozmawiać z naszymi nastolatkami.
Czyli w jaki sposób stawiać granice, tak?
Granice musimy absolutnie stawiać i mówić, tłumaczyć im, dlaczego ja to robię. Dlaczego tak się o ciebie martwię i daję ci ten czas, że do tej godziny musisz wrócić. Mhm. Czy musisz do mnie zadzwonić, meldować się, gdzie jesteś, co robisz? Dlaczego nie możesz wchodzić na te strony internetowe? Dlaczego internet, na przykład tak jak u nas w domu, internet jest tylko w pokoju ogólnie dostępnym, nie u dziecka w pokoju, gdzie on może się zamknąć i sam sobie oglądać jakąś stronę. Ja muszę cały czas wiedzieć, gdzie dziecko wchodzi. To nie jest zabieranie wolności dziecku. To jest właśnie ta elementarna ochrona przed tym złem, które może go dotknąć i którego ja już nie cofnę. Ale muszę też jakby uświadamiać, niestety, no taka nasza rola też rodziców dzisiaj, że musimy dużo wcześniej z dziećmi rozmawiać o tych sprawach, o tym, że są źli ludzie, którym zależy na tym, żeby niszczyć czystość dzieci i że on może się z tym spotkać i że musi od tego uciekać, że to jest zło. Można to robić w najróżniejszy sposób, tak musimy mieć też bliski kontakt ze swoim dzieckiem, żeby wiedzieć, co do niego dotrze, jakie słowa do niego dotrą, ale na pewno jest potrzeba właśnie częstego rozmawiania z dzieckiem, żebyśmy wiedzieli, z kim on przebywa, o czym rozmawiają, czym on żyje teraz, co go ciekawi. Jeśli widzimy, że dziecko jakieś jest niespokojne, jakieś inaczej się zachowuje, nie wiem, jeśli nie da się tak od razu wypytać, wziąć go gdzieś na popołudnie czy na jakąś wycieczkę rowerową, gdzie się poczujecie swobodniej i spróbować, że to jest ważne, żebyś ty mi mówił, co się dzieje, bo ja chcę ci pomóc, bo my rodzice jesteśmy po to, żeby ci pomagać w takich sytuacjach. To są te granice. Granice i właśnie mówienie dziecku, jakie zagrożenia na nie czyhają. Tak samo mówienie o magii. Dlaczego jest magia zła? Dlaczego my od tego, my takimi rzeczami się nie interesujemy, nie bawimy? Dziecko musi mieć też wiedzę na ten temat. Bo jeśli ja mojemu dziecku mówię, że my Harry'ego Pottera nie czytamy, to on musi wiedzieć dlaczego, bo on musi umieć powiedzieć swojemu koledze, dlaczego ja tego nie czytam i nie chcę tego czytać i nie będę tego z tobą oglądał na przykład, prawda? No mój syn miał taką, był w takiej sytuacji, że musiał powiedzieć swojej pani wychowawczyni, która na godzinie wychowawczej puściła Harry'ego Pottera, że jemu on tego nie będzie oglądał.
Tak? I nie uczestniczył z klasą?
Nie, nie. Także, ale no to już dziecko musi mieć naprawdę dużą taką, takie poczucie bezpieczeństwa, żeby móc tak powiedzieć.
Nie każdy da radę.
To nawet mimo tego wsparcia nie każdy charakter jest taki, żeby dał radę. To też musimy to brać pod uwagę. A więc to musi wiedzieć dziecko, dlaczego my się tym nie bawimy, dlaczego magia jest tak niebezpieczna, że to nie chodzi o to, że ja ci zabraniam fajnych rzeczy, tylko że to jest realne niebezpieczeństwo, realne zło. Czyli te zagrożenia musimy naszej młodzieży naświetlać. No i ja może przytoczę takie zdanie z Ewangelii Pana Jezusa, który mówi tak, niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. One przyjdą i muszą przyjść, ale my mamy tą broń w postaci właśnie naszej wiary i to musimy przede wszystkim naszym dzieciom przekazać, żeby one były silne wiarą, żeby one mogły się oprzeć temu, bo prędzej czy później zetkną się z tymi niebezpieczeństwami, z tymi zagrożeniami. Więc my musimy im dać miecz po prostu w rękę. I tym mieczem jest Słowo Boże, modlitwa i rodzina, która będzie wspierała na tej drodze. I miejmy nadzieję, że uchronimy nasze dzieci.
Miejmy nadzieję i oby się to udało, wyposażyć nasze dzieci w te wszystkie wartości, o których pani przed chwileczką wspomniała. Pani Ania Wiśniewska i nasze nastolatki, jak im pomóc nie zmarnować młodości. A oto telefony do studia Radia Maryja. Dla chcących z nami rozmawiać, telefon dla słuchaczy Polski Północnej 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Zapraszamy bardzo serdecznie. I mamy już kogoś na antenie. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Tak. Już można mówić?
Proszę bardzo. Z kim rozmawiamy?
Niech będzie w Panu Jezus Chrystus, Maria zawsze Lidza. Moje imię Irena, dzwonię z Bydgoszczy.
Witamy Panią.
Otóż właśnie moja wnuczka powiedziała, która chodzi do szkoły w Fordonie, w starym Fordonie, i powiedziała, że w szkole pani, czy w klasie założy, pani w klasie, bo to jest dopiero dziecko 10-letnie, jeszcze nie ma, skończy teraz 10 lat, z pani założyła kółko Harry Pottera. No i wszystkich zachęcała, żeby się zapisała. No i mówił, wnuczka mi o tym powiedziała. I ja tłumaczyłam. Mówię, i oczywiście tak, tak, książki dzieciom rozdała, kazała czytać, pytania i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tłumaczyłam mojej wnuczce, żeby tego nie czytała. To jest brzydka książka, to nie jest dla nas książka, dla nas ludzi wierzących to nie jest książka. No i tłumaczyłam, że albo to jest tyle pięknych książek i naszych takich jak Anielka, czy Katarynka, czy w ogóle ta książka nie jest odpowiednia ani dla ciebie, ani dla mnie, nie jest odpowiednia i nie czytaj tego. Mhm. Ale babciu mówi, wszystkie prawie dzieci, a ja mówię, widzisz właśnie, wszystkie dzieci, nie rób tego, co wszystkie dzieci. Nie rób tego, co wszystkie dzieci. Mówię, że to jest złe, niedobre i proszę, uwierz babci, że to jest złe i niedobre. I nie czytaj tego.
Tak, pani Ireno, ale myślę, że tutaj jeszcze trzeba by wyposażyć w większą wiedzę. To, o czym pani psycholog mówiła, że nie tylko, że to jest złe, ale dlaczego to jest złe, prawda? Opisać tak, to, żeby dziecko miało świadomość. Będzie łatwiej po prostu.
Oczywiście, dlatego, że zabieramy dziecku bardzo dużo. Zabieramy kontakt z rówieśnikami, prawda? Coś fajnego z panią się dzieje, jakaś aktywność, prawda? No tak mało jest tych kółek, różnych zainteresowań, a tutaj jest jakieś kółko, a my mówimy, że nie. Więc tutaj bardzo potrzebne. Ja też kieruję do internetu, tam można znaleźć takie konferencje, były Magia, Cała Prawda, czy pani Małgosi Nawrockiej, która pięknie tłumaczy, dlaczego Harry Potter jest zły.
I prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Roman z Wrocławia się kłania.
Szczęść Boże, witamy pana.
Ja mam takie pytanie, bo Harry Potter się pojawia w szkołach oczywiście, ale w przedszkolach już są takie jakby zadatki magii. Czy to należy tak odbierać, czy może inaczej troszeczkę? Większość pań, wychowawczyń, opiekunek, my trochę z żoną z tym jakby walczymy, próbujemy usiadać, używa słów przy różnego rodzaju zabawach czary, mary, tak? Ponieważ no czary, no to wywodzą się z magii, mary, no to wiadomo też, nie kojarzą się z niczym dobrym, tylko mary to no z reguły są mary nocne, czyli coś złego, coś dziecku śni. W związku z tym te słowo jest dobre czy niedobre? Można się go obawiać, należy go eliminować, czy raczej nie?
Ja odpowiem tutaj takim zdaniem, które też od pani Małgosi Nawrockiej zaczerpnęłam, że wróżki, wróżby zawsze były obecne w baśniach, w naszych bajkach, ale od momentu, kiedy pojawił się Harry Potter, to wszystko stało się niebezpieczne, ponieważ to zachęca do czarów i mówi o tym, że czary to jest coś normalnego, coś, czym możemy się bawić. I kiedyś nie byłoby to groźne, ale niestety po książce pani Rowling już jest niebezpieczne.
Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Szczęść Boże. Krzysztof z Malborka.
Szczęść Boże.
W dwóch słowach, dziękując jednocześnie za piękną audycję i bardzo pouczającą, chciałbym powiedzieć, że jako rodzice mamy do czynienia z bardzo groźnym przeciwnikiem. To jest przeciwnik, który nie ma paszczy, która by przestraszała. I tutaj trafne słowa są Herberta, który powiedział, potwór powinien mieć twarz potwora. A ten potwór, z którym mamy dzisiaj, on ma maskę. On ma maskę i jest bardzo przebiegły i inteligentny. Kilka lat temu przekazał ktoś mi, też drogą internetową, 10 przykazań, takie, przepraszam, to nie w nawiązaniu do dekalogu, tylko takie pouczające punkty teksańskiej policji amerykańskiej. Oni to określili, jak wychować rasowych chuliganów. I to można wpisać tę frazę do internetu, wyskoczy na pewno ten tekst. I to się zaczyna, punkt pierwszy, od wczesnego dzieciństwa, dawajcie dziecku to, czego tylko zapragnie. No i tam tak kontynuując, kłóćcie się w obecności dziecka, kiedy się wasze małżeństwo rozpadnie, to nie będzie sfrustrowane, będzie w końcu przygotowane i tak dalej, i tak dalej. Pozwalajcie mu wchodzić w każdą religię, bo w końcu musi popróbować samo. Ale puenta jest taka, że jeżeli wypełniliście tych 10 przykazań, to mimo waszych wszelkich starań, żeby wychować rasowego chuligana, a dziecko się jednak nie zrobiło rasowym chuliganem, no to musiał być jakiś wyjątkowy ewenement. Dlatego polecam tym, którzy mają dostęp do internetu, króciutką lekturę tych 10 punktów. Jak wychować rasowych chuliganów? Pozdrawiam bardzo serdecznie. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, panie Krzysztofie.
Dziękuję.
I jeszcze jeden telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, Katarzyna z Południowej Polski.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za taki temat, bo myślę, że może nie słucham każdej audycji, ale wydaje mi się, że trochę za mało tego typu tematów jest na antenie. Ja bym chciała się dowiedzieć, czy musiałabym dużo opowiadać, tłumaczyć, jeżeli chodzi o moje dzieci, zwłaszcza o starszą córkę, dlatego mam pytanie takie, czy można by podać jakieś pozycje, jakieś książki dotyczące właśnie radzenia sobie z takimi trudnymi sytuacjami, jeżeli chodzi o nastolatki. Ja mam u siebie w domu taki problem, może już powoli sobie z tym radzimy, ale doszło do takiej sytuacji, kiedy mam wrażenie, zrobiłam wszystko, co mogłam, a mimo wszystko stały się rzeczy, no których nie byłam w stanie nawet przewidzieć, ponieważ moja córka bardzo szybko dojrzewała. Ona w momencie, kiedy miała już 11 lat, właściwie ten proces się tak szybko odbywał, że ja nie byłam w stanie nawet nadążyć za tym. Doszło też do takiej sytuacji, że na obozie harcerskim, swoim pierwszym, miała jakieś pierwsze kontakty, które ja nawet nie wiem do końca, bo ona po prostu nie chce o tym mówić do tej pory.
Dobrze, pani Katarzyna, bo czas audycji dobiega końca. Tylko w jednym zdaniu, jakby pani mogła jeszcze podsumować swoją wypowiedź, dobrze?
Dobrze, postaram się. Chodzi mi o to, że mamy takie często problemy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. One się stają. Co mamy robić wtedy, kiedy się to już stanie?
Gdzie szukać pomocy?
Tak.
Rozumiem. Pozdrawiam panią.
Są psychologowie chrześcijańscy, których naprawdę nie sposób znaleźć gdzieś w małym miasteczku. To jest nie do zrobienia. Już szukałam. To jest nie do przejścia. Chodzi mi o jakieś książki, które mogą coś nam pomóc. No. Albo więcej audycji.
Dziękujemy pani bardzo. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.
Tak króciutko postaram się tutaj odpowiedzieć. Książki, to proszę szukać w dobrych księgarniach. Trudno mi teraz tak podać tutaj, ale ten temat tak szybko biegnie do przodu, że nawet trudno, jakby książki nie nadążają za produkcją tych wszystkich zagrożeń, jakie na nasze dzieci czyhają, a to o dojrzewaniu, co pani powiedziała, że tak szybko dojrzewają, to jest właśnie efekt tych brudnych relacji, jakie są między nastolatkami, między dziećmi, które są wychowane bez granic. Nasze dzieci idą do szkoły, gdzie są te dzieci, które nie mają granic. Nawet jeśli nasze dzieci mają granice, to tamte dzieci nie mają. I po prostu to idzie rzeczywiście bardzo szybko i się okazuje, że mamy 10-12-letnich dorosłych, którzy mają już takie doświadczenia, jakie mają. Ja myślę, że pierwsza podstawowa rzecz, zawsze modlić się za swoje dziecko i modlić się i rozmawiać z Bogiem o naszym dziecku. I On poradzi nam. To jest taka, myślę, że najważniejsza i na pewno skuteczna rada.
Mhm. A Państwa zapraszamy do słuchania naszej audycji kolejnej, tak jak Pani tutaj mówi, że ciągły niedosyt, miło nam, za tydzień. Drodzy Państwo, dziękuję Pani również. Ani za udział dzisiaj w naszych poradach. Korzystając jeszcze z możliwości, chciałabym w sposób szczególny dzisiaj złożyć życzenia na antenie Radia Maria mojej mamie, Krystynie. Mamo, życzę Ci wiele, wiele łask Bożych i błogosławieństwa opieki Matki Przenajświętszej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.